Kronika Międzyszkolnego Koła Miłośników Sztuki przy Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych. 1964 rok. Wymiary 32,5 na 23 na 2,5 cm. Liczba stron w całej kronice 90. Liczba stron uzupełnionych 81. Archiwum Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Kronika, nadwyrężona czasem, przechowywana jest w pudełku w postaci luźnych kartek, osobnej okładki i grupy zdjęć. Treść, której pierwotna kolejność prawdopodobnie została zachwiana, składa się z wielu elementów: rozbudowanych opisów, syntetycznych notatek, zdjęć, kolaży, rysunków, wycinków gazet, zdobień. Mimo różnorodności estetycznej, za którą zapewne stoi wielu autorów i autorek, całość tworzy uporządkowaną kompozycję. Kolorowe ramki z ornamentów, okalające poszczególne wpisy, dyscyplinują materiał słowno-wizualny. Okładka, nieco większa niż pionowa kartka A4, jest czerwona. Jej jedyną ozdobą są delikatne kropki równo rozmieszczone na całej powierzchni w kolumnach i szeregach. One także są czerwone, więc wtapiają się w tło. W górnej części okładki złota linia układa się w nieco koślawy napis kronika. Każda litera ma grubsze i cieńsze elementy, co wprowadza dynamikę do zapisanego słowa. Kartki pożółkły ze starości. Każda została przedziurkowana w dwóch miejscach przy lewej krawędzi. Oryginalnie były przywiązane również do czerwonego i perforowanego wnętrza okładki. Aktualnie są to luźne kartki. Na środku pierwszej strony zapisany czarnym cienkim pisakiem tytuł głosi: Międzyszkolne Koło Miłośników Sztuki przy Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych. Pod nim podpis: Warszawa, 1964 rok. Litery tworzące napis są idealne, równe, wykonane precyzyjną ręką. Wytworne w swojej perfekcji, a jednak bardzo proste i pozbawione jakichkolwiek ornamentów. Na kolejnych stronach następuje seria wpisów wykonanych różnymi pisakami, o różnych kolorach i grubościach, a przede wszystkim różnymi charakterami pisma. Rozbudowane opisy gęsto zapełniają całe strony. Ciąg słów w kilku miejscach staje się ramką dla wklejonych wycinków gazet czy czarno-białych zdjęć dokumentujących wydarzenia klubu. W rozbudowanej dokumentacji fotograficznej wyjątkowo często powraca widok chłopaków z gitarami. Na innych zdjęciach odnaleźć można także tańce, rozmowy, odczyty, prezentacje obrazów i strojów, wręczanie nagród czy inscenizacje. Wśród tych ostatnich szczególną uwagę zwraca zdjęcie, na którym 9 młodych chłopaków odtwarza obraz Rembrandta zatytułowany Lekcja anatomii doktora Tulpa. Jeden leży wzdłuż na stole, prawie nagi, jedynie intymne części ciała przykrywa biały materiał. Nad nim gromadzi się 8 mężczyzn. Na obrazie Rembrandta są to mężczyźni w bardziej zaawansowanym wieku. Na zdjęciu są to młodzi chłopcy, nastolatkowie. Wszyscy mają czarne stroje, wydatne białe kryzy, czyli dekoracyjne plisowane kołnierze oraz doklejone spiczaste bródki i wąsy. Postać po prawej stronie wyróżnia się dużym czarnym kapeluszem. W dłoni ma narzędzia i coś pokazuje na nagim ciele. To tytułowy doktor Tulp, przeprowadzający przez proces anatomii. Reszta obserwuje z zainteresowaniem, nachylając się ku leżącemu i zaglądając jeden przez drugiego. Kompozycja na zdjęciu perfekcyjnie odtwarza barokowe płótno. W części kroniki zdjęcia są prezentowane w dość klasycznej formie, jako wklejone w całości pod tekstem. W części natomiast pojawiają się wersje powycinane, gdzie w strumień opisów wklejone zostały jedynie pojedyncze postaci, a czasem nawet tylko ich głowy. W kilku miejscach wyciętym sylwetkom towarzyszą komiksowe dopiski w chmurkach, dorysowane części ciała czy doklejone ubrania. Mimo różnorodności wizualnej powraca pewien element porządkujący i oddzielający poszczególne wspomnienia. To ozdobne bordiury, które wykonane kolorowymi flamastrami, długopisami, a nawet farbami tworzą ornamentalne ramy dla treści. Tu jednak znowu każda ramka jest inna. Od zielonych motywów roślinnych, przez niebieskie pionowe linie czy różnokolorowe geometryczne kształty, aż po ramkę z wycinków ze zdjęć czy rysunków gitar. Mimo szerokiego zróżnicowania estetycznego, pomaga to w zorientowaniu się, gdzie kończy się jedna opowieść, a zaczyna druga. Poza bordiurami, początek poszczególnych rozdziałów wyznaczają także inicjały. Pierwsza litera pierwszego słowa jest znacznie powiększona i dekoracyjna, niczym w średniowiecznych manuskryptach. Im dalej, tym bardziej granica pomiędzy słowem a ilustracją się zaciera. Kolorowe rysunki postaci, nutek czy abstrakcyjnych zdobień wchodzą zarówno na zapiski, jak i na zdjęcia. Mimo wielu kolorów i ozdób, to nadal tekst dominuje na powierzchni kolejnych kartek. W barwnej, coraz bardziej malarskiej kompozycji jedna strona się wyróżnia. To czarna kartka pozbawiona ozdób i szczelnie wypełniona opisem wykonanym białym flamastrem. Ciąg treści na chwilę przerywa seria kolaży z powycinanych ze zdjęć głów i domalowanych bądź doklejonych części garderoby. Nie brakuje wśród nich intrygujących elementów takich jak wycięte zdjęcie krowy, która zamiast przednich nóg i głowy ma dawny ozdobny zegar naścienny, a za jej ogon ciągnie doklejony mężczyzna skalą znacznie ją przewyższający. Po serii mniej lub bardziej surrealistycznych obrazów powracają opisy, ale już pozbawione bordiur, inicjałów i barwnych ozdób. Zostają jedynie zapiski i czarno-białe zdjęcia, znów zaprezentowane w całości. Kronikę dopełniają luźne fotografie, już bez żadnych informacji i komentarzy. Częściowo to są te same, które były na poprzednich stronach wplecione w opowieści.